Mości panowie pułkownicy i atamani dobrodziejstwo. Wiadomo wam, jako dla wielkich, a niewinnie cierpianych krzywd naszych, musieliśmy za broń uchwycić, a z pomocą najjaśniejszego carza krymskiego o dawne wolności i przywileje odjęte nam bez woli króla jego mości, odpaniąc się upomnieć, którą imprezę Bóg błogosławił i spuściwszy na nieszczerych tyranów naszych strach, wcale im niezwyczajny, nieprawdy i uciski ich pokarał, a nam znacznymi wiktoriami wynagrodził, za co mu wdzięcznym sercem powinniśmy dziękować. Gdy tedy pycha ich pokaraną została, należy myśleć nam, aby rozlew krwi chrześcijańskiej powstrzymać, co nam Bóg miłosierny i nasza błahoczyściwa wiara nakazuje, a szabli pód z ręki nie puszczać, póki nam za wolą najjaśniejszego króla jego mości nasze dawne wolności i przywileje nie będą powrócone. Pisze mi tedy pan wojewoda Brasławski, iż się to może stać, co i ja tak myślę, gdyż nie my to, ale panienta, potoccy, kalinowscy, wiśniowieccy i koniec polscy, z posłuszeństwa majestatowi i Rzeczpospolitej wyszli, których żeśmy ukarali, przeto nam się słuszna kontentacja i nagroda od majestatu i stanów należy. Proszę ja więc, mości panów dobrodziejów i łaskawców moich, abyście pismo wojewody Braclaskiego mnie przez ojca patroniego laska, szlachcica wiary, blachoczyściwej przysłane, przeczytali i mądrze postanowili, aby rozlew krwi chrześcijańskiej był wstrzymany, a nam kontentacja uczyniona i nagroda za posłuszeństwo i wierność Rzeczypospolitej oddana. Chmielnicki nie pytał, czy wojna ma być zaniechaną, ale żądał postanowienia, aby była zaniechaną. Zaraz przeto niechętni podnieśli szemranie. To zaś po chwili zmieniło się w krzyki groźne, którym głównie Czarnota Hadziacki przewodził. Chmielnicki milczał, patrzył tylko uważnie, skąd wychodzą protesty i opornych sobie w pamięci notował. Tymczasem powstał Wychowski z listem kisielowym w ręku. Kopię pisma poniósł Zorko, aby ją odczytać towarzystwu, więc tam i tu zapadła cisza głęboka. Wojewoda poczynał list w te słowa. Mości panie starszy wojska Rzeczpospolitej Zaborskiego, z dawna mnie miły panie i przyjacielu. Gdy wiele jest takich, którzy wasz mości jako nieprzyjacielu Rzeczpospolitej rozumieją, ja nie tylko zostawam sam cale upewnionym o wasz mości wiernym ku Rzeczpospolitej afekcie, ale i innych w tych upewniam, ich mości, panów senatorów, kolegów moich. Trzy rzeczy mnie upewniają. Pierwsza, iż lubo od wieków wojsko dnieprowe sławy i wolności swoich przestrzega, ale wiary swojej zawsze królom, panom i Rzeczypospolitej dotrzymywa. Druga, że naród ruski nasz w wierze swej prawowiernej tak stateczny, że woli każdy z nas zdrowie swoje pokładać, niźli tę wiarę czymkolwiek naruszyć. Trzecia, że lubo różne bywają, jako i teraz stało się, żal się Boże, wnętrzne krwie rozlania, przecie jednak ojczyzna nam wszystkim jest jedna, w której się rodzimy, wolności naszej zażywamy i nie masz prawie we wszystkim świecie inszego państwa i drugiego podobnego ojczyźnie naszej w prawach i swobodach. Dlatego zwykliśmy wszyscy jednostajnie tej matki naszej, korony, całości przestrzegać, a chociaż bywają różne dolegliwości, jako to na świecie, to jednak rozum każe uważać, że łatwiej domówić się w państwie wolnym, co którego z nas boli, niźli straciwszy tę matkę, już drugiej takiej nie naleźć ani w chrześcijaństwie, ani w pogaństwie. Loboda Perejesławski przerwał czytanie. — Prawdu każe! — rzekł głośno. — Prawdu każe! — powtórzyli inni pułkownicy. — Naprawdę! Bresze psia wiara! — wrzasnął Czarnota. — Milcz, sam psia wiara! Wy zdrajcy, na pochybel wam! Na pochybel tobie! Słuchać, czytać dalej, czytać! On nasz człowiek! Słuchać, słuchać! Burza zbierala się na dobre, ale Wychowski jął dalej czytać, więc uciszyło się znowu. Pisał wojewoda w dalszym ciągu, iż wojsko zaporowskie powinno mieć do niego ufność, gdyż wie dobrze, że on tej samej, będąc krwi i wiary, życzliwym mu być musi. Przypomniał, jako w nieszczęsnym krwi wylaniu, pod Kumejkami i pod starcem udziału nie brał. Następnie wzywał Chmielnickiego, aby wojny poprzestał. Tatarów odprawił, albo na nich oręż obrócił i w wierności dla Rzeczypospolitej się utrwalił. Wreszcie list kończył się w następujące słowa. Obiecuję waszmości, tak jakom synem Cerkwi Bożej i jako dom mój ze krwie narodu ruskiego starożytny idzie, że sam będę pomocny do wszystkiego dobrego. Wiecie, waszmość, bardzo dobrze, że i na mnie w tej Rzeczypospolitej, za łaską Bożą, cokolwiek zależy i beze mnie ani wojna uchwaloną być nie może, ani pokój stanowiony, a ja pierwszy wewnętrznej wojny nie życzę, etc., etc. Powstały zaraz wtedy tumulty za i przeciw, ale list w ogóle podobał się i pułkownikom, i nawet towarzystwu. Niemniej przeto w pierwszej chwili nie można było niczego zrozumieć ani dosłyszeć dla wielkiej furii, z jaką nad pismem rozprawiano. Towarzystwo podobne było z dala do wielkiego wiru, w którym wrzało, kotłowało się i huczało mrowie ludzkie. Pułkownicy potrząsali piernaczami i przyskakiwali sobie z pięściami do oczu. Widziałeś twarze czerwone, rozpalone oczy, pianę na ustach, a wszystkim partyzantom dalszej wojny przewodził Erazm Czarnota, który wpadł w szał prawdziwy. Chmielnicki też, patrząc na jego wściekłość, bliskim był wybuchu, przed którym cichło zwykle wszystko jak przed rykiem lwa. Ale pierwej jeszcze wskoczył na ławę Krzeczowski, piernaczem machnął i krzyknął głosem do grzmotu podobnym. — Trzeba banować wam, nie radzić, raby pogańskie! — Cicho! Krzeczowski chce mówić! — krzyknął pierwszy Czarnota, który spodziewał się, iż przesławny pułkownik za wojną będzie przemawiał. — Cicho! Cicho! Wrzeszczeli inni. Krzeczowski był niezmiernie szanowany między kozactwem, a to dla wielkich zasług, które oddał, dla wielkiej głowy wojennej i, dziwna rzecz, dlatego, że był szlachcic. Uciszyło się więc zaraz i wszyscy czekali z ciekawością, co powie. Sam Chmielnicki utkwił w niego wzrok niespokojny. Ale Czarnota mylił się, przypuszczając, iż pułkownik za wojną wystąpi. Krzeczowski bystrym swym umysłem zrozumiał, iż teraz albo nigdy mógł uzyskać od Rzeczypospolitej owe starostwa i dostojeństwa, o których marzył. Odgadł, że przy pacyfikacji kozaków jego przed wielu innymi będą się starali ująć i zaspokoić, czemu pan Krakowski, jako w niewoli będący, nie będzie mógł przeszkadzać. Więc też odezwał się w takie słowa. Rzecz moja bić, nie radzić. Ale gdyby do rady przyszło, Poczuwam się też do tego, abym swoje zdanie powiedział, gdyżem na taki wasz faworjak i inni, jeżeli nie lepiej zarobił. Po to my wojnę podniecili, aby nam nasze wolności i przywileje zostały powrócone. A pisze wojewoda Braclaski, że tak ma być. Więc albo będzie, albo nie będzie. Jeśli nie będzie, tak wojna, a jeśli będzie, pokój. Po co darmo krewlać? Niech nas zaspokoją, a my czerń uspokoimy i wojna ustanie. Nasz baćko Chmielnicki mądrze to wszystko ułożył i obmyślił, aby my po stronie najjaśniejszego króla jego mości stanęli, który nagrodę za to nam da. A jeśli panięta się sprzeciwią, wtedy pozwoli nam z nimi pohulać. I pohulamy. Tego bym tylko nie radził, aby Tatarów odprawiać. Niech koszem na dzikich polach zapadną i leżą, póki nam wóz lub przewóz. Chmielnicki rozjaśnił twarz, słysząc te słowa, a pułkownicy w ogromnej już większości poczęli wołać, by wojnę zawiesić i posłów do Warszawy wysłać, a pana z Brusilowa prosić, by sam dla układów przybył. Czarnota krzyczał jeszcze i protestował, ale pułkownik oczy groźne w niego utkwił i rzekł: — Ty, Czarnota, chadziacki pułkowniku, o wojny krwi przelanie wołasz. A gdy pod Korsuniem szli na cię petychorcy pana Dmochowskiego, toś jak pić swy nog kwiczał: braty, rodni, sposajte! I uciekałeś przed całym twoim pułkiem. Wrzesz! Wrzasnął Czarnota. Jać się nie boję ni lachiw, ni ciebie! Krzeczowski piernacz w ręku cisnął i ku Czarnocie skoczył. Inni też poczęli pięściami układać chadziackiego pułkownika. Tumult znów począł się wzmagać. Na Majdanie towarzystwo ryczało jak stado dzikich żubrów. Wtem powstał znów sam Chmielnicki.
— Mości panowie pułkownicy, dobrodziejstwo — rzekł.
Za czym ustanowiliście, aby posłów do Warszawy wysłać, którzy służbę nasze wierne najjaśniejszemu królowi jego mości zalecą i o nagrodę prosić będą. Ale też kto chce wojny, ten ją mieć może, nie z królem, nie z Rzeczą Pospolitą, bo my z nimi nigdy wojny nie prowadzili. Ale z największym niedrugiem naszym, którym już cal od krwi kozackiej czerwony, który pod starcem jeszcze się w niej umazał i teraz mazać nie przestaje. W nieżyczliwości dla wojsk zaporoskich trwając, do którego ja pismo i posłów wysłałem prosząc, aby onej nieżyczliwości zaniechał, a on ich tyrańsko pomordował, odpowiedzią żadną mnie, starszego waszego, nie uczciwszy, przez co kontempt całemu wojsku zaporoskiemu wyrządził. A teraz za Dnieprza przyszedł i pochrebyszcze w pień wyciął, niewinnych ludzi pokarał, nad którymi ja żywnymi łzami plakał. Potem, jak mnie dziś rano dali znać, do Niemirowa on poszedł i także nikogo nie żywił. A gdy Tatarzy dla strachu i bojaźni ruszyć na niego nie chcą, rychło patrzeć, jak on tu przyjdzie, aby i nas, niewinnych ludzi, wygubić przeciwko woli przychylnego nam najjaśniejszego króla jego mości i całej Rzeczypospolitej, bo on w
pysze swej o nikogo nie dba, a jako się teraz buntuje, tak zawsze jest gotów przeciw woli jego królewskiej mości zbuntować.
W zgromadzeniu zrobiło się bardzo cicho. Chmielnicki odsapnął i mówił dalej.
Bóg nam nad hetmanami wiktorią nagrodził, ale on gorszy od hetmanów i od wszystkich królewiąt. Diabelski syn samą nieprawdą żyjący, na którego gdybym ja sam ruszył, wtedy by on w Warszawie przez przyjaciół swych krzyczeć nie omieszkał, iż pokoju nie chcemy i przed jego królewską mością niewinność naszą by oskarżał. Co aby się nie stało, potrzeba, iżby król, jegomość i cała Rzeczpospolita wiedziała, iż ja wojny nie chcę i cicho siedzę, a on pierwszy na nas wojną nastaje. Przeto ja ruszyć nie mogę, bo i do układów z panem wojewodą bratsławskim zostać muszę. Ale by on, diabelski syn, siły naszej nie złamał, trzeba mu się zastawić i potęgę jego tak zgubić, jakeśmy pod Żółtymi Wodami i pod Korsuniem nie drugów naszych, panów hetmanów, zgubili. Oto więc proszę, abyście waszmościowi na niego na ochotnika ruszyli, a ja do króla jego mości pisać będę, że to się stało beze mnie i dla koniecznej obrony naszej przed jego wiśniowieckiego nieżyczliwością i napaścią.
Głuche milczenie panowało w zgromadzeniu. Chmielnicki mówił dalej.
Który tedy z waszmościów na ów przemysł wojenny wyjdzie, temu ja wojska dosyć dam, dobrych mlojców, i armatę dam, i ludu ognistego, aby z pomocą Bożą nie druga naszego mógł znieść i wiktorię nad nim otrzymać.